Drodzy Państwo, kolejnym gościem w naszym programie Aktualności Dnia jest pan profesor Wojciech Polak, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, też naszej uczelni. Jest też pan profesor przewodniczącym Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Chciałem porozmawiać o ofiarach Kościoła podczas II wojny światowej. Jak czytam w dodatku naszego dziennika, zginął co piąty polski kapłan. Telefonuję z racji tego, że dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w 74. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. Główne uroczystości mają miejsce w Kaliszu. Tam o 12 była celebrowana Eucharystia. Ten dzień został ustanowiony przez Episkopat Polski. Jak pan ocenia, bo dziś też bardzo atakowani są kapłani, posądzani o różne sprawy, jak gdyby uderza się tym samym w istotę Kościoła. Gdy patrzymy z perspektywy historii?
No, kapłani w czasie II wojny światowej byli dla Polaków ostoją. Wiara w Boga, Kościół, to były rzeczy, dzięki którym Polacy mogli przetrwać, Polacy mogli zachować nadzieję. Modlitwa dawała moc, modlitwa dawała odporność na to, co się stało. Kapłani stawali się właściwie swoistymi przywódcami Polaków, tak jak w generalnej guberni właściwie największym autorytetem stał się kardynał Adam Sapieha w Krakowie. Niemcy zdawali sobie z tego sprawę i od samego początku właściwie ich działania były bardzo silnie wymierzone przeciwko duchowieństwu, przeciwko Kościołowi katolickiemu. Z tym, że no, trzeba pamiętać, że trochę inaczej było w generalnej guberni, trochę inaczej na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy masowo usuwano polskich kapłanów. W kościołach nie wolno było modlić się po polsku, nie wolno było śpiewać polskich pieśni, nawet nie wolno było spowiadać po polsku. W generalnej guberni wprawdzie pozostawiono biskupów i kapłanów, przynajmniej w większości, natomiast też Kościół spotykały rozmaite represje, rozmaite restrykcje. Od samego początku zaczęło się ludobójstwo na ogromną skalę. No tutaj największe rozmiary to ludobójstwo przybrało na ówczesnych ziemiach zachodnich. No, w diecezji włocławskiej zabito około 50% duchowieństwa, w diecezji chełmińskiej też około 50%, w diecezji łódzkiej 36%, w poznańskiej 31%. No, działy się rzeczy straszne. Księży, których uważano za liderów miejscowych społeczności, zabijano w ramach tak zwanej Intelligenzaktion, później akcji AB. My takich miejsc straceń na przykład na Pomorzu mamy mnóstwo. Mamy Las Szpągarski, mamy Fordon, mamy toruńską Barbarkę, mamy Pelplin, no, stolica diecezji chełmińskiej. Pelplin, no, to miejsce, gdzie Niemcy po wkroczeniu wymordowali większość księży. Prawie wszyscy kanonicy chełmińscy z Pelplina zostali rozstrzelani. To byli głównie Polacy, ale mamy tutaj ciekawy przypadek. Na przykład ksiądz Walter Schmidt, kanclerz kurii diecezjalnej w Pelplinie, był Niemcem. Był Niemcem z pochodzenia. Gdy gestapowiec powiedział mu, że może odejść, że nie będzie zabity, to on powiedział: ja chcę zostać z moimi polskimi kolegami. Więc na przypadek
niezwykłej postawy heroizmu, tak możemy powiedzieć, i tego świadectwa dla Kościoła. No bo niemiecka eksterminacja duchowych elit, oni mieli świadomość tego, jakie znaczenie jest kapłanów. Co więcej, my cały czas podnosimy też sprawę ratowania Żydów. Przynajmniej 150 kapłanów zostało zamordowanych za niesienie pomocy Żydom podczas II wojny światowej przez Niemców.
Tak, no z jednej strony kapłani, z drugiej strony musimy pamiętać, jaką rolę odgrywały tutaj zgromadzenia zakonne, zwłaszcza żeńskie, ile tysięcy dzieci zostało uratowanych w sierocińcach, dzieci żydowskich zostało uratowanych w sierocińcach prowadzonych przez siostry zakonne. Tu i tak ustalenie dokładnej liczby wobec ogromnej ilości tych przypadków jest właściwie niemożliwe. Na terenie getta warszawskiego w jedynym działającym tam kościele katolickim ksiądz proboszcz wydawał świadectwa chrztu, fałszywe oczywiście, każdemu Żydowi, który się zgłaszał, wychodząc z założenia, że może mu pomoże ten dokument w czymś. W ten sposób wydał 3000 fałszywych świadectw chrztu Żydom, którzy się zgłaszali z prośbą o pomoc. Więc tutaj skala tej pomocy była olbrzymia. Represje jednak też były olbrzymie. No, do obozów koncentracyjnych trafiło szereg biskupów polskich. Biskup Marian Fulman, Władysław Góral, Michał Kozal, Antoni Nowowiejski, Leon Wetmański. Duchownych wysyłano do obozów Sachsenhausen, Dachau, Soldau, Auschwitz-Birkenau, Stutthof. Tak więc prześladowania objęły ogromną część duchowieństwa. No, najstraszniejszym oczywiście był ten obóz Dachau, który niejako specjalizował się w znęcaniu się nad księżmi. Tam byli także księża z innych krajów, byli także niemieccy, ale to celowy taki szatański plan Niemców polegał na tym, że księży niemieckich traktowano lepiej od polskich, mieli nieco lepsze warunki. No, chodziło o to, żeby doprowadzić tutaj do jakichś niesnasek.
Jakiegoś takiego chociażby rozłamu w tej postawie tego kanclerza Kurii, jak pan profesor wspomniał, Niemca. On postanowił jednak zostać z Polakami, bo w Dachau to też duchowni katolicy, protestanccy, prawosławni, księża, można powiedzieć, biskupi, diakoni, wielu zakonników też, chyba największą tutaj grupę stanowili jezuici, salezjanie. I powyżej, chyba ponad połowa kapłanów tych duchownych pochodziła z Polski.
Tak, i oni byli zresztą poddawani najgorszym szykanom. No tutaj można o różnych rzeczach mówić, o niedożywieniu, o zupełnie głodowych porcjach żywności, o nieludzkiej pracy. Tam były jakieś plantacje ziół na przykład. No trudno było normalnie w czasie prac rolnych można coś tam, jakieś płody rolne spożyć. Tymczasem te zioła właściwie to miały jakiś charakter leczniczy, więc właściwie one nic nie dawało. Mnóstwo ludzi umierało z głodu, umierało od strasznej pracy fizycznej.
Arcybiskup Majdański też wspominał o eksperymentach, doświadczeniach, które prowadzono na polskich duchownych.
Tak, szczepiano flegmony, różne inne choroby, zarażano malarią, żółtaczką, także prowadzono badania w komorach ciśnieniowych, zamrażano, badano wytrzymałość na mróz więźniów. Wielu księży tych eksperymentów nie przeżyło, inni zaś stali się kalekami. No, z niedożywienia ludzie zapadali na rozmaite choroby, które działały często zabójczo, nie dawali też rady pracować, a wtedy wymierzano im karę chłosty, która na najmniejsza ilość uderzeń to było 25, ale potrafili wymierzyć ich tyle, że więzień po prostu umierał, albo kara słupka, podwieszanie na słupku, która kończyła się często gangreną, jakimiś zapaleniami, śmiercią kapłana. Dodajmy, że w tych warunkach księża okazywali sobie niesamowitą solidarność. Mamy na przykład świadectwo, że gdy widzieli, że ktoś już jest w takim stanie, że zmierza do śmierci, a znali już te mechanizmy biologiczne, że jeżeli takiej osobie się da więcej jedzenia, to może przeżyć, więc wtedy robili takie składki, że każdy w czasie obiadu dawał kilka łyżek swojej zupy dla tego umierającego, żeby go ratować. Więc takich przykładów solidarności w obozie mamy bardzo dużo. Kapłanom nie wolno było odprawiać mszy świętej, odmawiać brewiarza, modlić się, mieć przedmiotów kultu religijnego. No potem już pod sam koniec istnienia obozu zezwolono na odprawianie mszy w jakiejś specjalnej kaplicy, ale to i tak różnicowano. Kapłanom niemieckim dawano tutaj większe możliwości niż polskim. Pomimo tego msze święte były odprawiane tajnie, po cichutku, więc życie religijne było prowadzone.
Ten Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego został wprowadzony do kalendarza przez inicjatorem był kardynał Ignacy Jerzy, jeden z cudownie ocalałych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Też zawsze ten polski kapłan jako taki wyjątkowy wróg, bardzo zdeterminowany, ale to przecież wiara. No i tak może dziś, patrząc na historię, możemy tak lekko przejść, że 20% księży zamordowanych podczas II wojny światowej to Polacy, polscy księża. Co piąty stracił właśnie kapłan w jakiejś egzekucji Polak, więc to ogromne straty. Dziś z perspektywy czasu, jak ocenia to też świat, bo może my Polacy jesteśmy bardziej tego świadomi. Nieraz się mówi o tej restytucji, o tym odszkodowaniach, no ale gdy pomyślimy o ludziach, którzy zostali zamordowani, bo to największa strata, o elicie polskiego narodu, tu dziś wspominamy kapłanów, no to tym bardziej jest to takie jaskrawe, czym była II wojna światowa, co zrobili Niemcy w Polsce.
Tak, no już tutaj kwestia odszkodowania jest sprawą złożoną. No trudno jest zadośćuczynić za tych ludzi, którzy stracili życie, którzy zostali zamordowani, ale no tym bardziej zadośćuczynienie dla całego narodu polskiego, także za tych zabitych kapłanów, chociaż nie tylko, bo tu powodów do zadośćuczynienia jest dużo więcej. No byłoby czymś bardzo, bardzo, bardzo pożądanym i czymś bardzo w duchu chrześcijańskim, bo ja zawsze podkreślam, że Niemcom wypłacenie Polsce odpowiednich odszkodowań, reparacji, także ludziom indywidualnym dałoby jedną rzecz, która jest najcenniejsza, dałoby czyste sumienie. I to myślę, że z czasem Niemcy dojrzeją także do takiej refleksji, trzeba mieć nadzieję. Ksiądz biskup Ignacy Jerzy tuż przed śmiercią został podniesiony do rangi kardynała. Wprawdzie nie doczekał wręczenia tej nominacji. Zmarł, ale papież Benedykt XVI powiedział i to trzeba uszanować jego słowa, że był kardynałem i mamy prawo mówić o nim kardynał Ignacy Jerzy, więc myślę, że powinniśmy korzystać z tego prawa. Ta nominacja kardynalska dla księdza biskupa była zresztą no, uhonorowaniem tych męczenników księży, męczenników z Dachau, z innych obozów zagłady przez Ojca Świętego Benedykta XVI.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dobrego popołudnia życzymy.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Naszym gościem ostatnim w audycji Aktualności Dnia był pan profesor Wojciech Polak, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.